Słowo Boże przeczytam z Księgi proroka Joela, rozdział 2, wersety od 12 do 19. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swojej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu: oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę, i tym się nasycicie. Już was nie wystawię na hańbę między narodami. Boże Ojcze, dzisiaj prosimy Cię o to, abyś dał nam wgląd w nasze serca. Abyś wyraźnie pokazywał, abyś mówił, czego od nas oczekujesz. Jeśli mamy na swoim koncie jakiś niewyznany grzech, jakąś sprawę, za którą nie pokutowaliśmy, to prosimy Cię, żebyś teraz nam to ułatwił, żebyś zdjął ciężar z naszych serc, żebyś pozwolił nam się zbliżyć do Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Dzień pokuty i modlitwy, jakżeby inaczej, jest dobrą okazją do tego, żeby pomówić o temacie pokuty właśnie. Temat może budzić różne myśli. Mnie osobiście ten temat, to słowo pokuta, kojarzy się z dwoma rzeczami. Po pierwsze, kojarzy mi się ze średniowieczem i to jest raczej takie negatywne skojarzenie. Bo jeśli myślę o kościele w średniowieczu, to mam na myśli pokutę, która dała się kupić, którą dało się kupić. Zresztą cała sprawa z odpustami, wobec której Marcin Luther wystąpił, była związana z tym, że ludzie płacili specjalnym urzędnikom kościelnym za to, żeby odpokutować pewne grzechy i żeby te grzechy zostały im wybaczone. Więc tutaj pokuta kojarzy mi się w sposób negatywny. Ale kojarzy mi się też z początkiem nauczania Jezusa. Jeśli spojrzymy na Jego pierwsze słowa, pierwsze publiczne słowa, które wypowiedział chociażby w Ewangelii Mateusza, to możemy tam przeczytać coś takiego: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, nawróćcie się, pokutujcie. 1500 lat później miała miejsce sytuacja, o której mówiłem, sytuacja średniowiecznego kościoła. I Marcin Luther, i to sobie też w ostatnim czasie przypominamy, wystąpił z takim programem naprawy tej sytuacji, a jednocześnie z programem przywrócenia pokucie właściwego miejsca. I w jednej ze swoich tez napisał: jeśli Pan nasz Chrystus, Pan nasz i Bóg Jezus Chrystus mówi pokutujcie, to chcę, aby całe nasze życie było pokutą. Więc pokuta nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy do kościoła nie chodzą, do Jezusa nie należą, ale przede wszystkim to wezwanie do pokuty jest skierowane do tych, którzy Boga słuchają i którym zależy na wykonywaniu Jego woli, Jego obowiązków, Jego woli, Jego zaleceń. Mamy więc trzy przykłady w historii. Księga proroka Joela, która nawołuje do nawrócenia, zwiastowanie Jezusa Chrystusa, które na samym początku nawołuje do nawrócenia, do pokuty. I wreszcie przykład średniowiecza, gdzie pokucie przywrócono należyte miejsce i należyte znaczenie. Spójrzmy więc na to zagadnienie, na pokutę. Jak to wygląda? Czym to jest? Co powinniśmy zrobić? Jeśli spojrzymy na księgę proroka Joela, to zauważymy, że Joel w bardzo ciekawym miejscu w swojej księdze wkomponował właśnie temat pokuty, wezwanie do pokuty. Księga jest bardzo króciutka, ma 3 rozdziały i zaczyna się od opisu plagi szarańczy. Skąd w ogóle ten opis? Otóż księga Joela koncentruje się na takim temacie, jakim jest Dzień Pana, hebrajskie Yom Yahweh. To jest taki termin techniczny, który był używany na określenie takiego momentu w historii, w którym Pan dokona sądu. Przyjdzie, nawiedzi swój lud, nawiedzi ziemię, odpłaci według uczynków, zrobi porządek, osądzi uczynki i to będzie taki dzień właśnie sądu, dzień końca. Dalej, po opisie plagi szarańczy, która jest takim metaforycznym określeniem tego dnia, znajduje się lament ludu. Oni traktowali Słowo Boże poważnie. I kiedy Bóg zapowiedział im, że przychodzi Dzień Pana, że zrealizuje się w pewnym sensie poprzez plagę szarańczy, która zniszczy wszystko, oni zaczęli lamentować, zaczęli się skarżyć, zaczęli biadać nad swoim losem, zaczęli żałować tego, że ten dzień przyjdzie i zaczęli żałować tego, że coś takiego w ogóle na siebie sprowadzili. Dlatego zaraz po tym lamencie znajdujemy wezwanie do nawrócenia, które przeczytałem na samym początku. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Po tym wezwaniu do pokuty, do nawrócenia, zakładamy, tak wynika z treści księgi, że to wezwanie zostało przez lud wysłuchane, mamy odpowiedź ze strony Boga. I Bóg obiecuje uwolnienie, obiecuje ratunek. I mówi, że dzień pański przyjdzie, tak czy owak. Ale już nie będzie sądem nad Judą, nad Izraelem, ale będzie sądem nad jego wrogami. A Syjon, czyli takie wyobrażenie starotestamentowe, które symbolizuje cały wybrany lud, będzie się cieszył ze swojego zwycięstwa i z klęski nieprzyjaciół. I na podstawie tego planu widać, jak wielkie znaczenie dla Joela ma pokuta. Jest ulokowana, to wezwanie do pokuty jest ulokowane w samym centrum księgi. I przed pokutą mamy zapowiedź sądu wobec Izraela. A po tym, jak pokutowali, mamy zapowiedź uwolnienia i zniszczenia wrogów, ale ocalenia Izraela. W polskich przekładach takie słowa jak pokuta, upamiętanie i nawrócenie występują zamiennie. I to najczęściej są odpowiedniki takich 3 greckich, w zasadzie 2 hebrajskich, 1 greckiego słowa. Po pierwsze mamy do czynienia z hebrajskim szub, który oznacza zawracać, powracać, i naham, cierpieć z powodu czegoś, żałować czegoś. Jeśli chodzi o język grecki, to tutaj występuje takie bardzo znane słowo metanoein, zmieniać sposób myślenia. Myślę, że dzisiejsze współczesne rozumienie pokuty możemy wyprowadzić sumując to wszystko, co te 3 terminy mówią. I wtedy pokutę można by scharakteryzować jako proces rozpoczynający się od tego, że Bóg zmienił moje myślenie, że ja tym przez to zmienione myślenie widzę, co zrobiłem, widzę, co jest nie tak. Zaczynam tego żałować, bo wiem, że to nie jest to, do czego mnie Bóg powołał i odwracam się od tego, co robię, co mnie od Boga odciąga, idę w przeciwnym kierunku, w stronę Boga. Dlaczego Bogu w ogóle zależy na tym, żebyśmy przez taki proces przeszli? Zmiany myślenia, żałowania za grzechy i powrócenia z powrotem do Boga. Joel doskonale wie, o co chodzi i przekazuje, dlaczego Bóg wzywa do pokuty. Dlatego, że jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Bóg nie jest sędzią, który tylko czeka, żeby nas ukarać. Nie wiem, czy w taki dzień powinno się podawać takie przykłady, ale zdarza mi się robić rzeczy, które nie wypada, więc podam ten przykład. Ostatnio oglądałem taką bajkę animowaną, taki film animowany dla dzieci Zwierzogród. I tam głównym bohaterem jest posterunkowa Hops, króliczek, który ma przestrzegać tego, żeby ludzie płacili w parkometrach opłaty za parking. Jest tam taki motyw, kiedy mija czas wyznaczony, wykupiony przez danego klienta i ona tylko czeka, aż ta wskazówka przejdzie odpowiednią wartość i wlepia mandat. Bóg jest zupełnym przeciwieństwem czegoś takiego. On nie siedzi w niebie z jakąś lupą i patrzy na każdego z nas i myśli, o, ten się tylko pomyli, to wlepię mu mandat, dam mu karę, pożałuję. On jest nierychły do gniewu, on jest miłosierny. Mu jest żal nakładania kar na nas. I to jest starotestamentowa wypowiedź. O ileż bardziej to jest wyraźne w Nowym Testamencie, w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Człowiek wezwany do tego, żeby pokutować, powinien, takie jest założenie tekstu Biblii, przesłania Biblii, pozytywnie odpowiedzieć na to zaproszenie do tego procesu. Powinien poprosić Boga o wsparcie. Panie Boże, ja sam nie potrafię, ale Ty mnie przez ten proces zmiany myślenia, żałowania i nawrócenia przeprowadź. Tutaj warto też powiedzieć, że pokutowanie nie jest tylko jakimś rodzajem zachowywania się. Przede wszystkim to jest wewnętrzny akt. Prorok Joel zaraz po tym, jak wzywa do nawrócenia się, do postu, płaczu, narzekania, mówi, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga. Bóg zna mnie, ale Bóg też zna każdego człowieka. I wie, że moje zewnętrzne zachowanie, chociaż jest potrzebne w całym procesie pokutowania, to może dawać mi takie złudne poczucie sukcesu w tym procesie. Bo jeśli chodzi o zewnętrzne rzeczy, bardzo łatwo coś udać, coś zaprezentować. Dlatego mówi o postawie serca, która jest takim dopełnieniem tego pokutowania. Bo jeśli w naszym sercu coś się zadzieje, to to jest szczere i autentyczne. Trudno jest kazać sercu czuć żal za grzechy. Ale jeśli on już się pojawi, to wiemy, że on nie jest udawany. Rozdarcie serca wydaje się mieć u Joela kluczowe znaczenie. Ale to rozdarcie serca jest możliwe tylko wtedy, kiedy pod wpływem działania Ducha Świętego otwieramy się na to, co Biblia do nas mówi, na słowa Boga. Pokutowanie, chociaż w Księdze Joela pojawia się w kontekście tego sądnego dnia Pana, tego dnia sądu, o którym zresztą sam prorok pisze coś takiego, dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, kto go przetrwa? Chociaż w takim kontekście pojawia się pokuta, to jednak odbiorcę tego tekstu to wezwanie do pokuty wcale nie chce wtrącić w jakąś rozpacz, w beznadzieję. Ale chce mu przekazać nadzieję i obietnicę ratunku. Bardzo ciekawe dwa momenty występują w tym naszym dzisiejszym tekście kazalnym. 14 werset wysuwa tylko takie przypuszczenie o tym, że Bóg odpuści grzech. W wersecie 14 Joel napisał, kto wie, może Bóg pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo. Ale potem mamy bardzo dobitnie opisaną reakcję Boga i czytamy coś takiego. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. Księga Joela mówi o pokucie, Jezus mówił o pokucie. Marcin Luther chciał przywrócić pokucie należyte miejsce w naszym duchowym życiu. I z tego jednoznacznie wynika. Ostatecznie opieramy się na Biblii, że Pokuta jest potrzebna nam dzisiaj. Chociaż sama idea brzmi dość staroświecko. I to wezwanie do pokuty przypomina tym, którzy żyją bez Boga, którzy się wobec Niego buntują o ich tragicznym końcu. Ale nam, którzy wierzymy i ufamy Bogu, ta pokuta nie musi być związana tylko i wyłącznie z jakąś potrzebą poprawy po popełnieniu wielkiego błędu czy grzechu. Ale może być takim codziennym punktem kontrolnym. Kiedy usiądę na chwilę z Bogiem i powiem Mu: Panie, Ty mnie teraz ucz, Ty mi teraz pokazuj, Ty teraz weryfikuj. Jeśli jest coś, co się Tobie nie podoba, to ja chcę to zmienić. Bo wiem, że Twoje wezwanie do pokuty jest czymś ważnym i powinienem potraktować to na serio. I możemy pokutę traktować nie jako wymagany przez Boga przykry obowiązek wierzącego, a tak to było trochę postrzegane w średniowieczu. Ale możemy postrzegać pokutę jako środek ratunkowy. I jeśli mamy takie poczucie, że w życiu stoimy w miejscu, że w naszym życiu duchowym nie dzieje się nic specjalnego, że ludzie naokoło dzielą się świadectwami Bożego działania, a my tego jakoś nie czujemy, to może być oznaka tego, że potrzebujemy pokutować, że potrzebujemy Bogu wyznać pewne grzechy, że potrzebujemy się od nich odwrócić. Bóg wzywa do pokuty nie po to, żeby pognębić, wpędzić w rozpacz, ale po to, żeby darować odpuszczenie. A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam jest życie i zbawienie. I niech nas Bóg do tego życia i do tego zbawienia codziennie prowadzi. Amen.